istotny i ciekawy kontekst takiego Lucky Mana. Też zwracano uwagę na to, czy ktoś zwyczajnie ma szczęście, czy bogowie mu sprzyjają, czy też nie sprzyjają. Na ile to było ważne, zwłaszcza w Rzymie?
No, Rzymianie byli religijnymi ludźmi, więc bardzo dużą wagę przypisywali do tego, czy komuś bogowie sprzyjają, czy też nie, do pospolitego szczęścia. Ale to jest chyba problem uniwersalny, bo sam Napoleon mawiał już w zupełnie przecież innej epoce, że dobierając sobie dowódców, generałów, marszałków, pytał się, czy oni mają na pewno szczęście. Ten aspekt był zawsze chyba brany pod uwagę. Jakoś taki, możemy powiedzieć, irracjonalny trochę, ale coś w tym jest.
Szczęście wiadomo, ale taktyka ważniejsza. O taktyce również pan sporo pisze. Zresztą, gdyby przywołać teraz fragmenty, to można by było dojść do wniosku, że paru dowódców jednak sporo szczęścia w tym wszystkim miało. Nie mamy na to tyle czasu, tym bardziej, że warto powiedzieć także o konkretnych wodzach, którzy w pańskiej ocenie odegrali ważną rolę, choć dotąd nie znaleźli się w ścisłym centrum zainteresowania historyków. I mamy tak, strona rzymska, Tyberius Sempronius Gracchus i Publius Sulpicius Galba Maximus, a po drugiej stronie Kartalona i Magona Barkide. To są tak ważne postaci, że trzeba było powiedzieć, no nie, no trzeba przybliżyć ich świat.
No najważniejszy.
No Gracchus jest szalenie ciekawy, prawda? No bo jak się tworzy armię z niewolników, no to trudno, żeby to umknęło.
Do tej pory możemy powiedzieć, czy głównie historycy koncentrowali się na dwóch najwybitniejszych wodzach II wojny punickiej, czyli Hannibalu Barkidzie i jego głównym antagoniście, czyli Scypion Afrykański Starszy.
No
oni w ogóle uchodzą nie tylko za najwybitniejszych wodzów, tej konkretnej wojny, ale w ogóle znajdują się w bardzo wąskim gronie obok Pyrrusa, Aleksandra Wielkiego czy Juliusza Cezara, w tym ścisłym gronie najlepszych w ogóle dowódców starożytności.
Co więcej, to są też postaci, które już i tak dla niektórych stanowią krąg wtajemniczenia, ale jeśli zapytać przypadkowego przechodnia, kogo wymieniłby właśnie z ważnych postaci starożytności, no to Hannibal na pewno, chociaż to ciekawostka. Wpisując choćby samego Hannibala w popularną wyszukiwarkę, Najpierw zobaczymy Hannibala Lectera i Antonego Hopkinsa, dopiero gdzieś tam na czwartej czy piątej pozycji.
Nie wątpię.
Hannibala Barkidę, o którym dziś rozmawiamy.
Jeżeli można wtrącić, to i Scypion, i Hannibal obchodzą też rocznicę. Rocznicę swojej śmierci. 2200 lat temu obaj zmarli w tym samym roku. Tak więc nasze spotkanie nie jest zupełnie pozbawione rocznicowej konotacji.
To jest ciekawy kontekst, tym bardziej, że okoliczności śmierci też są szalenie interesujące. Już teraz mówię pokrótce i o Hannibalu, i o Scypionie.
Tak, obaj zmarli na przymusowym wygnaniu, jak gdyby, które przeprowadziło wobec nich ich niewdzięczne ojczyzny, czyli Hannibal zmarł na terytorium dzisiejszej Turcji. Z kolei Scypion również, mimo tak ogromnych zasług, widocznie zazdrość jest jednak tutaj uniwersalnym, ponadczasowym problemem, również zmarł na wygnaniu poza Rzymem.
Te słonie bojowe kojarzą się z Hannibalem, prawda?
Tak. I one się kojarzyły już w starożytności. Pełno było tych wątków w ceramice, na przykład w architekturze, ukazujących słonie, tak, kartagińskie, bo one były jak gdyby takim symbolem najbardziej może wyrazistym właśnie wojsk punickich. No, chyba najbardziej w historii znana przeprawa Hannibala przez Alpy wraz ze słoniami. Przeprawa, która pochłonęła tysiące żołnierzy punickich i w zasadzie większość słoni, podobno według tradycji, przeżył tylko jeden słoń tą przeprawę przez Alpy.
No zima słoniom nie sprzyja, służy, jak wiemy.
Było to dosyć karkołomne, tak? Przedsięwzięcie.
No dobrze, wróćmy do naszych bohaterów. Gracchusa, Galby Maximusa, Kartalona i Magona.
Gracchus, jeden z Gracchów, bo oczywiście było ich wielu. Ten, o którym konkretnie piszę, zaznaczył swoją obecność w trakcie II wojny punickiej tym, że powierzono mu armię złożoną z niewolników. Po wielkich klęskach, wielkich stratach w pierwszej fazie wojny zadanych Rzymowi przez Hannibala, po prostu zabrakło zaplecza mobilizacyjnego dla armii rzymskiej. Skrajne możliwości, czyli sięgnięto po rezerwuar nawet z niewolników.
Co przez wielu było uznane jako bluźnierstwo.
Haniebne wręcz, tak? Obiecując tymże niewolnikom, że jeżeli będą dobrze służyć, będą waleczni w służbie Rzymu, to odzyskają wolność.
No i w pewnym momencie w akcie desperacji Gracchus jednak musi to obiecać.
Czyli Gracchus był, wydaje się, właściwą osobą na dowodzenie armią niewolników, czyli był surowy wobec nich, ale także sprawiedliwy.
No i mamy kolejnego bohatera, Publius Sulpicius Galba Maximus.
No to postać już dużo mniej, możemy powiedzieć, pozytywna. Tak rozpocząłem swój artykuł jemu poświęcony od zapytania, czy warto poświęcać osobny szkic osobie, która jest dość przeciętna na tle tych czołowych koryfeuszy.
Ale dodaje pan, że paradoksalnie przeciętny.
Paradoksalnie przeciętny. Znaczy, on był przeciętny, natomiast w czym tutaj tkwi sens opisywania tej postaci? On był bardzo reprezentatywny, moim zdaniem, dla tej grupy nobilitas, tych wyższych dowódców, ponieważ on uosabiał tą klasyczną mentalność imperialną, która się zrodziła właśnie w czasie II wojny punickiej i wszystkich jej następstw.
Można czyli powiedzieć, rządny że był łupów, swego rodzaju symbolem, prawda? Tego, tak, co działo się później.
Rządny łupów, bezwzględny wobec ludów podbijanych, arogancki w relacjach dyplomatycznych. I wydaje się, że on był takim probierzem, tak? W przeciwieństwie do Scypiona, który był taki bardziej elastyczny, byśmy powiedzieli, bardziej intelektualny. Tu mamy do czynienia z takim rasowym politykiem, żołdakiem. Zresztą jak określił to jeden z historyków brytyjskich, to był to klasyczny człowiek władzy.
Możemy zacząć od Magona Barkidy, bo to ładnie nam powiąże z Hannibalem, o którym rozmawialiśmy, bo przecież to nie przypadek, że przy Magonie stoi Barkida właśnie.
Magon był młodszym bratem Hannibala i jemu poświęciłem szkic w zasadzie tylko przedstawiający ostatnie 2 lata życia Magona. Magona, który podjął w zasadzie ostatnią próbę ofensywnych działań po stronie Kartaginy w tej wojnie. Próba w dużej mierze już skazana na niepowodzenie. Mianowicie wylądował on ze swoją armią, która wcześniej walczyła w Hiszpanii, w Ligurii, czyli na północy Italii, i zamierzał przyjść z pomocą Hannibalowi, który wówczas już w latach 2005-2003, czyli u schyłku wojny, znajdował się już całkowicie zablokowany na południu Półwyspu Apenińskiego. Jednak przewaga Rzymian okazała się tak wielka, liczebna, że Magon, mimo wielkich wysiłków przez 2 lata, mimo prób pozyskania Ligurów i Celtów nadpadańskich, poniósł też porażkę i sam zginął. Zginął w walce z Rzymianami. Magon, możemy powiedzieć, że był ostatnim epigonem koncepcji, którą lansował także Hannibal. Chodziło o rozerwanie sojuszy na terenie Italii, tak aby ci sprzymierzeńcy Rzymu odstąpili pod wpływem klęsk od Rzymu, czyli chodziło o przeciągnięcie ich na swoją stronę, na stronę Kartaginy. I to nie do końca się udało, ponieważ to jądro rzymskie w centralnej Italii, północnej Italii pozostało wierne Rzymowi. Czyli już to imperium było na tyle zintegrowane, no Hannibal poniósł nie tylko klęskę militarną, ale możemy powiedzieć polityczną. Ta koncepcja nie została w pełni zrealizowana. Aczkolwiek też były pewne sukcesy, ponieważ na stronę Kartaginy, jak wiemy, przechodziły ważne miasta, takie jak Tarent, Capua, jak Syrakuzy na Sycylii. Więc nie wszystkim ten Rzym się tak podoba. Ale inni dostrzegali jednak większe korzyści, pozostając w wierności Rzymowi, aniżeli przechodząc na stronę Kartagi.
No i mamy wreszcie Kartalona, z którym mamy podwójny problem. Po pierwsze, nie do końca wiadomo, czy to była jedna postać, czy być może jakiś zbiór kilku dowódców. No i druga kwestia, okoliczności śmierci Kartalona pozwalają powątpiewać, czy rzeczywiście był tak świetnym dowódcą, prawda?
Tutaj ten artykuł akurat jest polemiką z ustaleniami pana profesora Mirona Wolnego z Uniwersytetu Olsztyńskiego, który zajmuje się również II wojną punicką, który to postać Kartalona rozbija aż na 4 postacie. Każdą wzmiankę o Kartalonie uznaje, że była to inna postać. Ja z kolei zaprezentowałem swoją wizję tej postaci, uznając, że była to jednak jedna osoba. Natomiast co do śmierci Kartalona, to rzeczywiście była ona dość dramatyczna i niezwykła, ponieważ Hannibal powierzył dowództwo garnizonu i obrony Tarentu, czyli takiego ważnego portu na południu Italii, właśnie Kartalonowi. Jednak Rzymianie w 2009 roku przed Chrystusem odbili Tarent, dokonując wielkiej rzezi mieszkańców, elity Tarentu. Kartalon prawdopodobnie próbował negocjować z dowódcą rzymskim Fabiuszem Maximusem jakby los pokonanych. Jednak Fabiusz nie dopuścił do tego spotkania, kazał go zamordować. Prawdopodobnie właśnie, aby mieć wolną rękę, Kartalon zginął. Chcąc, jak pisze Liviusz, powołać się na pewne koneksje rodzinne, że podobno jego ojciec znał Fabiusza Maximusa, też nie pomogło to.
No i wszystko kończy się także ciekawym aspektem związanym z bezczeszczeniem albo z brakiem bezczeszczenia zwłok. Co ciekawe, Hannibal, który przeszedł jednak do historii jako taki krwiopijca, jednak wyznawał
tak
pewne...
widzieli go Rzymianie.
Wyznawał pewne zasady, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie.
Osobiście był obecny podczas różnego rodzaju starć przy śmierci czołowych wodzów i z tego, co wiemy, przynajmniej w trzech wypadkach kazał ich pochować z honorami. Natomiast po stronie rzymskiej nie było aż takiej kurtuazji i wiemy, że na przykład poległy brat Hannibala, Hasdrubal, no jego zwłoki zostały sprofanowane, jego głowa odcięta i wrzucona do obozu Hannibala, czyli Rzymianie nie potrafili odpłacić tą kurtuazją, którą wykazywał się wobec nich Hannibal. Byli bardziej bezwzględni.
I to zaledwie kilka wątków wpisanych w studia nad dowódcami sztuką dowodzenia w II wojnie punickiej 218-201 przed Chrystusem. Ale skoro zaczęliśmy od współczesności, to na koniec jeszcze dwa słowa na temat Centrum Dialogu Przełomy. Pan jest zadowolony z funkcjonowania tej instytucji? To poszło w takim kierunku, w jakim miało pójść?
Co do idei CDP, myślę, że jest ona zgodna z tym, co zakładaliśmy pierwotnie. Chodziło przede wszystkim o ukazanie tego fragmentu historii najnowszej Szczecina, który do tej pory nie został jakby należycie wyodrębniony z historii miasta, które sprzeciwiało się władzy komunistycznej, miasta buntowniczego. Przy okazji, jeżeli można, oczywiście chciałbym wymienić historyków i politologów, którzy przyczynili się w największym stopniu do tej merytorycznej warstwy Centrum Dialogu Przełomy, bo jak wiemy, prace trwały 10 lat nad przygotowaniem i wystawy, i samego muzeum, a do tej pory jakoś nikt nie wymienił tychże historyków, więc jeżeli można, to chciałbym wymienić te osoby z Instytutu Politologii. Byli to pan dr Michał Paziewski, pan profesor Krzysztof Kowalczyk z Instytutu Historii, pan profesor Tomasz Sikorski, dr Eryk Krasucki, dr Radosław Ptaszyński, dr Paweł Migdalski z Instytutu Pamięci Narodowej, pani dr Magdalena Semczyszyn, pan dr Michał Siedziako i pan dr Artur Kubaj, a z Książnicy Pomorskiej pani dr Agnieszka Zaręba. Wszyscy oni mieli swój wkład na różnym etapie powstawania Centrum Dialogu Przełomy, mimo że dochodziło tam też do pewnych sporów, to jednak wszystkim tym osobom należą się podziękowania, bo zaznaczyli tam swoją obecność.
Podziękowania poszły w magazynie Trochę Kultury, a ja przypomnę, gościliśmy doktora Macieja Maciejowskiego, a głównym przedmiotem naszej dyskusji była książka Studia nad dowódcami i sztuką dowodzenia w II wojnie punickiej 2018-2001 przed Chrystusem. Książka ukazała się w roku 2016 w Oświęcimiu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.